Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm
i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium.
Dołącz do audycji Votum FM
na żywo
w każdy czwartek.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
Dobry wieczór, szanowni państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a moim i państwa gościem jest Sebastian Pitoń. Dobry wieczór, Sebastianie.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję na początku, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu, już drugie, do podcastu Votum FM i nie owijając w bawełnę. Chciałbym cię zapytać w pierwszej kolejności, co się stało z polskim ruchem antywojennym, bo byłeś jego czołową twarzą.
Co się stało z ruchem antywojennym? Rozpadł się w jakiś sposób ze względu na sytuację, w której okazało się, że mamy różne cele po prostu tej działalności. I myślę, że to jest najkrótsze pytanie. Odpowiedź.
W porządku. Rozpadł się. A czy masz jakieś plany, żeby działać dalej w tej kwestii antywojennej? Bo rozumiem, że ty z tego ruchu odszedłeś, tak?
Znaczy wiesz, odszedłem. No, odszedłem z ruchu. No raczej zakończyłem współpracę. Wiesz, to jest na tej zasadzie, że sukces naszego ruchu był spowodowany faktem, że faktycznie jest zagrożenie, wiesz, że zostaniemy wepchnięci do maszynki do mięsa. Byliśmy takimi osobami, które były w jakiś tam sposób w miarę znane jako twarze. W związku z tym synergia jakby tych naszych dwóch postaci wydaje mi się, że tutaj była dosyć ważna. No ale jak się robi takie przedsięwzięcie i człowiek się umawia na coś, a potem się okazuje, że to ma być coś innego, coś przeciwstawnego w jakiś sposób. No bo wiesz, ja bym chciał, żeby to było na zasadzie łączenia ponad podziałami różnych środowisk. Też takie działanie troszkę jakby supportujące tutaj, wiesz, po części Konfederację, która w tej chwili co prawda skręca w kierunku centrum, nie wiadomo gdzie. To też jest taka sytuacja, wiesz, podobna, że ci, którzy byli fanami Konfederacji, wspierali Konfederację, która tutaj głównie była jakimś takim, wiesz, postaciami, które wytyczały ton, to był Corvin i Brown, można powiedzieć. No to w tej chwili ta Konfederacja, która jest teraz, no to akurat ani Brown, ani Corvin już tam nie wytyczają, powiedziałem, ścieżek, nie tworzą standardów. No i tu było podobnie. Myśmy się umawiali na ruch społeczny, który miał być ruchem jednoczącym różne środowiska, w tym sprzeciwie przeciwko wojnie, a nie ruchem, który miał zdobyć kapitał polityczny na akcjach antywojennych i przekuć go w partię polityczną, no, która jeszcze miała się identyfikować jako partia polityczna, która miała walczyć o elektorat, wiesz, z Konfederacją głównie. No to no kompletnie nie to, na co się umawialiśmy, że tak powiem.
Rozumiemy.
Mi zależało jeszcze, jeśli pozwolisz mi dokończyć w tym wszystkim, w tych działaniach takich, wiesz, parapolitycznych, na promocji merytokracji. To jest dla mnie bardzo istotne. Wiesz, ukułem takie hasło, że merytokracja to jest taka idea, żeby sprawić, żeby rządzili nami najlepsi spośród nas. No bo skoro mają rządzić, to niech to będą najlepsi, którzy się do tego po prostu nadają. No i to jest bardzo trudne, żeby to przełożyć na funkcjonującą jakąś sytuację. Natomiast o to mi chodziło. Natomiast w momencie, kiedy ten nasz ruch jakby zaczął odchodzić od zasad, wiesz, merytokracji, że tak powiem, tylko przemieniał się w taką normalny zalążek normalnej partii politycznej, z całą tą partiokracją, wiesz, z rozdawaniem jedynek, z jakimiś zakulisowymi ustaleniami na zasadzie idee drugorzędne, przede wszystkim władza. No to przestało mnie to interesować, a w momencie, kiedy jeszcze, wiesz, no to oczywiście proces jakiś tam, który pewnie trwał trochę, no bo to też nie był taki zakręt na ręcznym, tylko to było takie, wiesz, stopniowe odchodzenie, ale pod koniec jakby dynamika zejścia z kursu, no była już na tyle ostra, że po prostu musiałem wyskoczyć niemalże w biegu.
Wtedy było gorąco i też twój film z obwieszczeniem, komunikatem, oficjalnym komunikatem. Wspomniałeś o tym, że Polski Ruch Antywojenny zaczął dążyć w kierunku stworzenia partii, a ty i wcześniej się umawialiście, jak tutaj poinformowałeś, na ruch społeczny. I moje pytanie, czy ruch społeczny ma szansę oddziaływać na scenę polityczną, czy to stworzenie partii politycznej no jednak w pewnym momencie jest konieczne w twojej ocenie?
No pewnie jest, tylko chodzi o to, żeby ruch społeczny, czy coś w rodzaju think tanku, wiesz, jeśli chcesz osiągnąć jakiś cel, to przede wszystkim musisz wiedzieć, jaki to jest cel. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli narysujesz już cel, to wtedy możesz się zastanowić, jakie środki, jakie działania są potrzebne, żeby ten cel osiągnąć. Ale bez wiedzy, jaki to jest cel, to ciężko mówić o tym, żeby ten cel osiągnąć. Moim celem jest modernizacja Polski w kierunku kraju po prostu, który by uruchomił polski potencjał i gospodarczy, i intelektualny. Słowem, żeby był miłym krajem do mieszkania. Uważam, że sposobem na to jest merytokracja, ale to jest dopiero początek. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić i tak dalej. Trzeba najpierw wypracować tą ideę, stworzyć realnie ten cel. I kiedy będziemy mieli już, nazwijmy to, zręby tego wszystkiego, można pomału myśleć o partii politycznej. Bo wiesz, to jest troszkę tak, że jeśli nie stworzymy w czysty sposób zalążka takiego merytokratycznego, krótko mówiąc, jeśli w tej partii czy tym ruchu społecznym nie będziemy stosować zasad merytokratycznych, czyli nie będziemy, wiesz, desygnować jakichś ludzi na odpowiednie miejsca ze względu na ich umiejętności, ich moralność i kompetencje, tylko dlatego, że się lepiej znamy, coś im jesteśmy winni, albo to są nasi znajomi, albo mamy jakiś dług wobec nich, no to z całej tej merytokracji, wiesz, nici. Po prostu nauczenie się merytokracji, nauczenie się tych zasad, które, wiesz, służą ludziom, no bo idea, żeby służyli nami, żeby rządzili nami najlepsi spośród nas, to jest dobra opcja dla obywateli, ale fatalna dla elit rządzących, bo najprawdopodobniej w tym przedziale ludzi najlepszych spośród nas te elity obecne polityczne się po prostu nie mieszczą. W związku z tym, wiesz, stworzenie zalążka czegoś takiego wirusa, który by tą merytokrację rozpowszechniał, to jest jakaś praca i dopiero kiedy ona zostanie stworzona, można wejść na głębsze wody i myśleć o jakiejś partii, ale to nieodwrotnie, no bo jeśli najpierw zrobimy partię, a potem będziemy chcieli ją zainfekować merytokracją, to się z pewnością nie uda, ponieważ ta partia już będzie płynęła, wiesz, swoim statkiem, wszyscy tam będą zadowoleni. Jeśli ja im powiem, kochani, wy się do tego nie nadajecie, bo jesteście niekompetentni łajdakami, zbieraniną dziwaków, czy cokolwiek im powiem, no to przecież oni mnie wyrzucą od razu stamtąd, tak? W związku z tym, zanim odpłyniemy, to musimy stworzyć jakby zalążki tego systemu na własnym pokładzie. Dopiero potem możemy odsumować, nieodwrotnie.
A czy to jest w ogóle możliwe, żeby taką partię merytokratyczną stworzyć? No bo wiadomo, ambicja ludzka nie zna granic i apetyt rośnie w miarę jedzenia. Osoby, które są inicjatorami pewnych akcji, czy to ty, czy pan doktor Sykulski, czy ktokolwiek, dajmy na to nawet Sławomir Mentzen, tworzy coś, no i później przychodzi ktoś inny i mówi, sorry, nie nadajesz się, tutaj jest lepszy na twoje miejsce do rządzenia.
Ukażę. Powiem ci tak, no cieszę się, że to, co mówisz, świadczy o tym, że rozumiesz, o czym mówię, to zawsze miło. Ja w kilku rozmowach z jakimiś politykami mówiłem, że jeśli bym nawet kiedyś stworzył partię, chociaż ja się za bardzo nie nadaję do tworzenia partii. I wyobraźmy sobie, że to będzie taka partia, która będzie walczyła, załóżmy, o 10%, jak Konfederacja, jest te 40 okręgów. I tworzymy merytokratyczną listę kandydatów, tak? Za pomocą różnych procedur znajdujemy tych najlepszych. Ja też biorę udział w tej procedurze i jestem, powiedzmy, kandydatem numer 60, czyli niebiorącym. No to taka sytuacja powoduje, że to jest mój wielki sukces, ponieważ udało mi się obudzić potencjał intelektualny i jakby zawlec do polityki ludzi, którzy są nieźli. Taką sytuację, w której ja już bym się nie mieścił na pokładzie, byłbym po prostu za cienki, odbierałbym jako mój wielki sukces. Natomiast niestety to, co przed chwilą powiedziałeś, taka sytuacja dla większości polityków jest po prostu klęską.
To prawda i ujęło mnie to, co powiedziałeś przed chwilą. Nie nadaje się do tworzenia partii, a no mało który polityk czy osoba aspirująca do oddziaływania na opinię publiczną nawet by coś takiego wyraziła, powiedziała, bo to jest jakby nie patrzeć przyznanie się do jakiejś słabości, więc tutaj naprawdę wielkie uznanie z mojej strony.
Dlatego, że się do czegoś nie nadaje.
Nie dlatego, tylko za szczerość i no punktowo, bo oczywiście masz mocne strony, zgromadzenie ludzi tak i tak dalej wokół siebie, oddziaływanie na opinię publiczną bardzo silne i odwaga, więc tutaj taka umiejętność sprzeciwu to, i ta odwaga taka cywilna, chyba tak można to nazwać, no jest to mało kiedy spotykane u polityków, tym bardziej, tym rzadziej. I jeżeli mowa o politykach, wspomniałeś o panu Korwin-Mikkem i panu Braunie, że zostali, ja teraz tak dopowiem, odsunięci, no bo powiedziałeś, że na czoło wysunęły się dwie postaci, czyli dr Mentzen i pan Bosak, pan poseł Bosak, i Konfederacja zmierza ku centrum. Jak według ciebie będzie toczył się los Konfederacji w centrum? Dokąd może zmierzać Konfederacja pod ich rządami?
Powiem w ten sposób. Najbardziej prawdziwa odpowiedź brzmi nie wiem. Ale oczywiście są różne warianty. Z jednej strony być może jest to sprytny manewr, w którym pan Mentzen, bo on tu jest głównym graczem, ubiera skórę wilka, żeby wejść między wilki, a potem ją zdejmie i się okazuje, że jest reformatorem. Taka jest możliwość. Natomiast wydaje mi się, że on już tam skórę wilka ubrał. Zaczyna przekonywać wszystkich, że się nadaje do tej roboty. Nadaje się, żeby sięgnąć po władzę. No i cóż, no i przygotowuje swoją partię do tego, żeby no, realnie tam brała udział w tych strukturach władzy. Gdybym ja był jakimś takim demiurgiem banksterskim, to myślę, że w panu Sławku Mentzenie widziałbym kogoś, kto mógłby być dobrym następcą popisu, tak bym powiedział nawet.
Czyli ktoś może w niego inwestować, nawet nie bezpośrednio, nie bezpośrednio pieniądze, ale na przykład przychylność mediów, bo jest teraz coraz częściej zapraszany, chociaż nie jest posłem i wśród posłów zasiada i jest, no, można powiedzieć, kreowany na czołową postać polityczną. A w takim razie odsunięcie na boczny tor prezesa czy pana prezesa Korwin-Mikkego i prezesa partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, czy oni mają szansę jeszcze zaistnieć w Konfederacji i wyjść na to czoło Konfederacji w twojej ocenie?
Znaczy powiem tak, są tutaj zasadniczo dwa scenariusze, które wydają mi się prawdopodobne. Pierwsza to taka właśnie, że Sławomir Mentzen, udając bezwzględnego takiego technokratę, po prostu dogadał się i chce przejąć władzę po to, żeby ją potem faktycznie uzyskać. Taki walenrodyzm, prawda? W związku z tym musi robić wszystko to, co robiłby taki człowiek, jakiego chcą w nim widzieć ci ludzie, którzy tą władzę chcą mu powierzyć, czyli pewnie jacyś władcy dużych korporacji, banków, no to co w tej chwili rządzi, władcy mediów, no wiadomo, banksterka. No i bez względu na to, czy jest jeden czy drugi scenariusz realizowany, to on musi działać tak, jakby był tym człowiekiem, za którego go mają. Oczywiście jest pewne domniemanie, że jako człowiek też po części ideowy, prawda, propagator wolności i tak dalej, koniec końców wywinie jakiś numer przy jakiejś sprzyjającej okazji, a jest możliwość, że z kolei ten jego wolnościowy anturaż był tylko też kamuflażem, żeby dostać się na tą pozycję, w której teraz jest, czyli w pozycję, w której faktycznie może po tą władzę w jakiś tam sposób sięgnąć, bo wydaje mi się, że zarówno PiS, jak i PO to nie są już partie, w których można, że tak powiem, grać w przyszłości. One już się sprały, zdegenerowały i zbutwiały zupełnie, tak jakby w oczach przynajmniej wyborców. W związku z tym potrzebne jest jakieś nowe rozdania. Tak jak mówię, jaki jest ostatecznie cel pana Sławka Mentzena, to myślę, że wie tylko on. To jest człowiek, który potrafi tworzyć strategie i realizować długoterminowe, jest konsekwentny. W związku z tym tylko on wie, jaką strategię realizuje. Nie. Dodam jeszcze tylko, że w tej koncepcji walenrodycznej, że tak powiem, no to oczywiście jest taki moment, że jeśli on faktycznie przejmie tą władzę, po czym wywróci stolik, no to potem takie osoby jak Corwin czy Brown będą mogły do tej polityki wrócić. Znaczy one jeszcze nie są wyrzucone, ale są powiedzmy marginalizowane. Natomiast jeśli to będzie brutalne przejęcie władzy, no to wtedy nie. No tak jak mówię, tylko Sławek Mentzen wie, jaką koncepcję realizuje. I z pewnością nikomu tego nie powie.
Jeżeli wywinie fikołka i powie, wprowadzamy wolność, panie Grzegorzu Braunie, zapraszam na pokład, no to będzie fajnie, a jeżeli już poczuje się dobrze w tej wilczej skórze, no to jeżeli Grzegorz Braun mu zaufa, no to wtedy zostanie wyrzucony za pokład, bo Sławomir Mentzen pokazał, że potrafi kierować partią.
No, tak można powiedzieć. Potrafią przebudować według własnej koncepcji bezwzględnie, trzeba powiedzieć. To jest oczywiście plus i minus. Z punktu widzenia partii rozumianej jako pewna wspólnota pewnych hobbystów wolności, no to jest minus. No bo oni jednak powinno być przywództwo, prawda, na zasadzie, że ludzie, którzy są jakimiś prominentnymi, nie wiem, działaczami z dużym stażem i tak dalej, no nie powinni być traktowani jak zupełnie wyrzucani i coś tam i tak dalej. Ale jeśli w tej chwili to jest taki, tak jak mówię, Sławomir Mentzen zachowuje się jak właściciel tej partii, tak czy inaczej jest to dobrze, bo znaczy dobrze w tym sensie, że no zobaczymy, gdzie dojedzie. Zobaczymy, gdzie na tym klimacie dojedzie. Jak jest wojna, to centralizacja władzy jest oczywiście potrzebna. Jeśli chce się sięgnąć po władzę taką, no to trzeba mieć narzędzie, które jest sprawne. No ale wtedy niestety wszystko zależy od tego, jakie cele ma Sławomir Mentzen, a tego nie wiemy kompletnie. Na razie udaje, że jest technokratą, który chce bezwzględnie realizować, nazwijmy to, zlecenie rządzenia tutaj w imieniu jakiejś banksterki, tak można powiedzieć, tak pokazuje wszystkim, zobaczcie, bezwzględnie robię czystki w partii, skręcam w kierunku centrum, agendę wyciszam na taką, jaka jest w tej chwili w mediach, z lekkim takim powiedzmy anturażem wolnościowym, ale bez przesady, już nie likwidacja podatku dochodowego, tylko jego uproszczenie i tak dalej, żadnej ukrainizacji, Putin zły, Ameryka dobra. No, tak jak mówię, bez względu na to, czy jest walenrodem, czy nie, to i tak by się tak zachowywał. No,
no tak, tutaj muszę się zgodzić w 100%. Tutaj mówisz, jeszcze wrócę do Grzegorza Brauna, bo bardzo mnie to interesuje. Gdzie jest jego miejsce w takim razie w Konfederacji? Bo kiedy Grzegorz Braun zaczyna działać, to momentalnie jest o nim głośno. Ma ten dar, że przyciąga uwagę nie tylko mediów, ale i ludzi. Od razu staje do walki. I no każdy przejaw jego działalności no dla Sławomira Mentzena jest, jakby nie patrzeć, szkodliwe, bo on chce jak najbardziej zgarniać elektorat jak najszerzej i no koniec końców stać się więźniem tego elektoratu. Więc gdzie jest miejsce Grzegorza Brauna?
No, myślę, że to też jest pytanie, na które prawidłowa odpowiedź brzmi nie wiadomo. No bo z jednej strony Konfederacja jako no, już marka polityczna, która przebiła ten 5-procentowy próg wyborczy, który jest trudny do przebicia, jest pewną wartością. Zawsze łączenie dodaje plusy, a rozpad ujmuje. No, wyobraźmy sobie, że Grzegorz Braun by w tej chwili wyszedł z Konfederacji. Myślę, że szanse na stworzenie własnej formacji politycznej i samodzielny start miałby już w tej chwili małe. Jeszcze 3 miesiące temu można byłoby to rozważać. Powiedzmy 4 miesiące temu, 3 miesiące temu. W tej chwili to już byłoby to bardzo trudne. No ale z drugiej strony myślę, że z jednej strony troszkę odpłynęłoby takich starych kadr i z Ruchu Narodowego, i z Nowej Nadziei. Ludzi, którzy są w tych partiach właśnie dla takich ludzi jak Braun czy Corwin. Dla Janusza Korwina ze względu na Mikę, ze względu na jego samodzielność myślenia ewidentną. Można się z nim nie zgadzać, ale to jest to człowiek, który ma komfort mówienia tego, co chce powiedzieć, nie oglądając się na konsekwencje. No i to się niestety burzy, tutaj wchodzi w konflikt z demokracją, gdzie trzeba mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. To jest taki wredny ustrój, że ludzie, którzy mówią to, co elektorat chce usłyszeć, po prostu mają lepsze wyniki. Janusz Korwin-Mikke nigdy nie szedł tą drogą, dlatego miał słabe wyniki. Można tam mówić, że odpalał jakieś protokoły czy coś takiego, ale jednak pokazał, że można być w tej polityce szczerym i pozwolić sobie na komfort samodzielnego myślenia. Uważam, że to jest wartość sama w sobie, jeśli nawet nie przekłada się na wynik wyborczy, to jest to taka apoteoza dążenia do prawdy. To jest bardzo ważne w naszej cywilizacji, w ogóle dla człowieka. Prawda jest ważna. Prawda? Prawda, czyli opis zgodny z rzeczywistością. To jest takie dążenie do pewnej doskonałości właśnie w opisywaniu rzeczywistości. No to jest samo w sobie piękne i właściwe. Jeśli chcemy poznać rzeczywistość, no to prawda musi być dla nas ważna. Jeśli nie chcemy poznawać rzeczywistości i żyć w świecie łudy, no to wtedy możemy to faktycznie olewać. Ale to jest ważne, to jest idea, to jest coś, za co można walczyć. Natomiast, no tak jak mówię, demokracja raczej wyciąga w górę takie postacie, które nie mają takich ideałów, tylko po prostu mówią to, co chcą ludzie usłyszeć. To im daje władzę i pieniądze. I ta władza i pieniądze są tutaj celem postępowania, a nie naprawa świata. W związku z tym, cóż mogę powiedzieć, Konfederacja jest na pewnym takim rozkroku, bo chcąc sięgnąć po władzę w systemie demokratycznym, musi przynajmniej udawać, że jest partią populistyczną i że zrezygnowała z ideałów. Musi przynajmniej udawać. Ale to, czy ona faktycznie zrezygnowała z ideałów, czy tylko udaje, no to trudno nam to ocenić.
Zauważyłem, że kiedy Janusz Korwin-Mikke rządził partią, to można było mówić wiele, jak zauważyłeś, nie zgadzać się nawet z prezesem i żadne reperkusje członka partii nie spotykały. A teraz zauważam, że tych członków partii Korwin, czy teraz już Nowej Nadziei, ubywa i byłem ostatnio zdziwiony, zaskoczony, że Dariusz Szumiło już nie rządzi, nie jest prezesem lokalnych struktur partii Nowa Nadzieja. Pan Sylwester Pruś...
Powiem tylko, Darek Szumiło został wyrzucony z partii, nie tylko nie jest prezesem struktur.
O, wyrzucony?
Tak.
To właśnie zaraz o to dopytam. Pan Sylwester Pruś z Pomorza został odwołany z funkcji prezesa. Też brał udział w prawyborach, zajął drugie miejsce, no ale nie zdobył jedynki, więc czy możesz teraz coś powiedzieć o tym wyrzuceniu Dariusza Szumiły z partii Nowa Nadzieja, bo tam było ostro w Legnicy, jeżeli chodzi o prawybory.
Cóż mogę powiedzieć, Darek Szumiło jest miłym człowiekiem, starym korwinistą, ideowcem, tak można powiedzieć śmiało. Człowiekiem, który kupę też pieniędzy i czasu włożył w propagowanie idei wolności i partii Korwin w swoim czasie. No i cóż, no, tam była taka sytuacja, że z tego, co tam słyszałem i widziałem, wydaje mi się, że to jest, no może nie stałem tam, ale miałem dosyć sporo relacji z pierwszej ręki. No po prostu się wszystko wskazywało na to, że Darek te wybory wygra w pierwszej turze. Kubka z jego głosami była po prostu największa. No i tam człowiek pana Iwaszkiewicza, widząc tą sytuację, po prostu porwał te wszystkie głosy do urny i uciekł z nią. No. A potem się okazało, że to jego głosów było najwięcej. Jeszcze jak policzyli, to o jeden więcej niż Darka Szumiło. Urna zniknęła. No i okazało się, że to, że pan, ten człowiek Iwaszkiewicza tą urnę ukradł, no to tam jest jakieś drobne niedociągnięcie. Ale to, że Darek się awanturował o to, że urna została ukradziona, no to już jest grzech śmiertelny.
Przeciwstawił się najwyższej władzy partii.
Tak, no ustalmy. W mojej koncepcji merytokracji są jakby takie dwa elementy. Pierwsze to transparentny dobór ludzi na odpowiednie stanowiska. No to, ale zobacz, to tak jak w firmie. Jeśli chcesz zatrudnić człowieka na jakieś stanowisko, no to przecież nie stawiasz urny na środku i nie mówisz głosujcie, tylko prosisz go o CV, robisz mu jakieś testy kompetencyjne, dzwonisz być może do byłego pracodawcy, no takie rzeczy, prawda? Przyjmujesz go być może na jakiś krótki staż. Widzisz, to są procedury, które są, wiesz, wszechobowiązujące w normalnym świecie. Ja tutaj nie tworzę nie tworzę jakichś dziwolągów, tylko chciałbym, żeby dokładnie takie same procedury były w polityce. No i druga kwestia, uczciwy sąd koleżeński, jak najbardziej transparentny, bo transparentność takich procedur uważam, że jest ważna, bo wtedy nie ma takiego domniemania, że coś tam, wiesz, było nie tak. No i w takiej sytuacji właśnie powinien być transparentny sąd, który na oczach wszystkich po prostu rozważy kwestię, czy to Darek Szumiło zawinił, czy to może pan Iwaszkiewicz i jego ludzie są bardziej winni, ponieważ ukradli urnę. Po prostu jak w cywilizowanym kraju, przecież instytucja sądu świadczy o poziomie cywilizacji, prawda, danego państwa, danej społeczności. Jeśli ten sąd jest taki, że w zaciszu pokoju jakiś władca po prostu arbitralnie mówi, ty jesteś winny, no to to jest mniej cywilizowana sytuacja niż taka, w której to się wszystko odbywa transparentnie. Mamy jeszcze, wiesz, zasady prawa rzymskiego, które nam w tym pomagają, które mamy już przecież ponad 2000 lat, no to powinniśmy po prostu stosować te rzeczy, żeby być ludźmi cywilizowanymi i nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w takiej instytucji jak partia te zasady również były cywilizowane, bo jest takie domniemanie, że jeśli dana partia będzie rządziła krajem i uzna takie metody pokątne za skuteczne, no to przepraszam, co ich powstrzyma, żeby te sposoby postępowania wewnątrzpartyjne, które są dalekie od merytokracji, od uczciwych zasad, nie wiem, jakichś procesów sądowych, nazwijmy to, żeby je potem implementować na państwo, skoro im się dobrze tak robi, bo to jest na pewno wygodne dla władcy, prawda? Nie musi mieć ryzyka tego, że jego kumpel zrobił coś złego i że sędzia wykaże, że to jednak jego kumpel zrobił coś złego na przykład, a nie ten drugi. No to jest ryzyko. To ja już bym wolał powiedzieć nie i koniec. No ale cywilizacja polega na tym, że idziemy w kierunku sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest ważna.
Kiedy rok temu były już głosy, że Janusz Korwin-Mikke no, być może odejdzie z funkcji prezesa, to ja wyrażałem swój głos, że no, jeżeli Sławomir Mentzen obejmie władzę, chociaż to były tylko jeszcze mrzonki, nie było nic wiadomo dokładnie, to będzie, czy znaczy istnieje ryzyko, że będzie rządził partią jak firmą. A to no, sprawi, że nie będzie tej wolności głosu, że nie będzie można być sobą w partii i będzie trzeba uważać, co się mówi, bo tutaj aparat wewnętrzny partii będzie czuwał, prześwietlał wszystkie tweety, posty na Facebooku, czy tutaj członek partii czegoś złego nie powiedział, przeciw prezesowi oczywiście. Jeżeli jest takie ryzyko, że te standardy rządzenia firmą, które już tutaj, jak opowiadasz, przeszły na rządzenie partią, to czy partia Nowa Nadzieja ma szansę jeszcze z tego wyjść, skoro najlepsi działacze partii, stara gwardia korwinowska, po prostu są wycinani?
Nie wiem, czy ma z tego, ja bym raczej...
Jak ty na to patrzysz?
Tak jak mówię, nie wiem, jaką agendę realizuje Sławomir Mentzen. Nie wiem, jaki ma cel ostateczny. Czy chodzi mu o naprawę Polski, czy o sięgnięcie o władzę. Po prostu. No bo to jest taki wybór, w skrócie. Czy też coś pomiędzy. Nie mam pojęcia. Natomiast, wiesz, mi najbardziej żal tego koleżeństwa, jakiegoś takiego luzu, że właśnie wśród wolnościowców człowiek mógł się odprężyć, mówić to, co myśli. W rozmowach z panem Januszem Korwinem-Mikke nigdy człowiek nie był spięty. Można było wygłaszać różne tezy. Pan Janusz się czasami najwyżej zadziwił, mówi, że tego jeszcze nie słyszał albo coś takiego. To było na swój sposób bardzo komfortowe i przyjemne. Poza tym panowała jakaś koleżeńskość, nazwijmy to. Mi się, wiesz, bardzo podoba zdanie, które na kongresie założycielskim Nowej Nadziei powiedział Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun. Powiedział, że on sobie bardzo ceni sytuację, w której możemy stać obok siebie, nie musząc spiłowywać ostrych konturów swoich osobowości. To jest piękne, to jest łacińskie, że możemy się różnić, możemy mieć różne temperamenty, czasami poglądy, ale wszyscy jesteśmy wolnościowcami i to właśnie polega na tym, że tolerujemy swoją odmienność, cieszymy się swoją odmiennością i nie obrażamy się na siebie tutaj wzajemnie, że ktoś ma inne zdanie albo kogoś skrytykował albo coś takiego. zachowując pewne zasady nie atakowania się ad personam, tylko powiedzmy poglądów czy czegoś, można się spokojnie sprzeczać. Ja na przykład z Tomkiem Sommerem, który też wydaje mi się, że jest rdzennie wolnościowcem takim dogłębnie, ja się z nim bardzo często sprzeczam bezpardonowo, a my ciągle jesteśmy przyjaciółmi i się lubimy. Myślę, że to działa w obie strony i nie mamy problemu, żeby sobie zarzucać, że to, co robimy, to są bzdury i takie tam różne rzeczy. I to jest piękne, uważam. I że na tym polega wolność. Wolność polega na tym, że możemy być różni, że nie jesteśmy spiłowani do tych samych chrześcijaników właśnie. I że cieszymy się naszą odmiennością. Cieszymy się, że kogoś troszkę przekonamy do swoich poglądów albo on nas przekona do swoich. Że nie musimy się wcale ograniczać w wyrażaniu swoich opinii, żeby być akceptowanym, powiedzmy. Nie, jesteśmy akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Każdy jest tu indywidualistą i tworzymy fajny klub wolnościowych wariatów. I to jest ekstra. I tak było, ale tak już nie jest niestety.
Jakie są w takim razie twoje plany polityczno-społeczne? Czy zechciałbyś zebrać tych wszystkich ludzi, którzy cenią to samo, co ty, te same wartości i zacząć jakoś działać na przykład. W partii jeszcze zostały osoby, w partii Nowa Nadzieja chociażby, zostały osoby, ta stara gwardia, która no, ceni sobie te same wartości co ty, ale no, myślę, że szans na dojście gdzieś wyżej w partii, po tych szczebelkach partyjnych nie mają, bo oko Mencena jest zwrócone na nich i tutaj nie będą mogli jakoś się wykazywać. Po prostu są ścinani do pewnego poziomu. Może, jakie są twoje plany w ogóle? Czy może ty mógłbyś zebrać tę grupę ludzi, tę drużynę i po prostu jakoś działać? Jak ty to widzisz?
Znaczy, wiesz, ludzi wokół siebie można zebrać za pomocą silnej osobowości. Mi tu zdecydowanie brakuje charyzmy i tej siły, albo wokół idei, wokół celu, wokół właśnie stworzenia pewnej doktryny. I wydaje mi się, że w temacie tworzenia doktryny to jestem akurat dobry. W związku z tym chciałbym zebrać takich ludzi, właśnie, nazwijmy to tych ludzi, którzy zostali tu osieroceni teraz przez Nową Nadzieję, ale nie tylko ich, bo jest sporo ludzi, którzy działają w tej, powiedzmy, materii tworzenia, powiedzmy, pewnej idei czy pewnej doktryny. I chciałbym ich zebrać, chciałem tą doktrynę w jakiś tam sposób stworzyć. Ona w sumie jest stworzona, ale tu chodzi o to, żeby jeszcze dorobić do niej i jakąś marketingową metodę jej rozpowszechniania, ale też przede wszystkim stworzyć strategię, w jaki sposób można ją wcielić w życie. To jest bardzo ważne, prawda? Mamy taką sytuację, jaką mamy. Telewizja rządzi umysłami Polaków. No i pytanie, jak ze świeżą, normalną ideą merytokratyczną, żeby rządzili nami najlepsi spośród nas, przebić się przez ten beton całkowicie zabetonowany. W związku z tym stworzenie tej strategii przebicia się z tym jest też ważne. W związku z tym tak, ja bardziej będę, wiesz, szedł w kierunku właśnie jakiejś działalności takiej think tanku bardziej, jakiegoś klubu patriotów, którzy by opracowali metodę naprawy państwa, tą ideę, która później, wiesz, ja umrę, ale idea zostanie, wiesz, Konfucjusz taki człowiek, który mi imponuje, żył 2500 lat temu, on wymyślił taką doktrynę właśnie merytokratyczną. No i chciał ją, wiesz, sprzedać, to był epoka walczących królestw, chyba nie, wiosen i jesieni. Chciał ją, no ale w każdym razie była to epoka walczących królestw w tym sensie, że królestwa ze sobą walczyły. No i on chciał sprzedać tą swoją ideę merytokratyczną wszystkim poszczególnym królom. Nikt tego nie kupił, ponieważ to, co mówił, oznaczałoby, że musieliby wyrzucić wszystkich swoich urzędasów, którzy byli ich kumplami i, wiesz, pociotkami, i zatrudnić ludzi kompetentnych. Nie sprzedał tego i umarł. Ale 250 lat po jego śmierci drugi cesarz z dynastii Han przypomniał sobie, że było coś takiego, że skoro on zjednoczył wszystkie te królestwa, to może sięgnie po jakąś doktrynę, która ma tą władzę wzniesie na wyższy poziom, nazwijmy to w ten sposób, uczyni ją po prostu lepszą, No i od tamtego czasu, to było chyba jakieś 200 lat przed narodzeniem Chrystusa, Chiny idą w kierunku właśnie budowania i umacniania merytokracji. Od 2000 lat ponad. My dopiero zaczniemy tą metodę i musimy ją zrobić według, no, dopasowując ją do naszego mentalu. No bo tutaj jednak mental ludzi wschodu jest inny. Oni są dużo bardziej, bardziej są kolektywistyczni, mniej personalistyczni niż my z pewnością, więc my musimy mieć inne tutaj metody działania. No ale to jest bardzo interesujące intelektualnie i w ogóle wyzwanie, że tak powiem. No i temu zamierzam się, wiesz, poświęcić. No ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest raczej maraton niż sprint na 100 metrów.
Maraton, a nie sprint, ale pytanie, kiedy możemy spodziewać się jakichś pierwszych działań, zebrania takiej grupy ludzi, którzy wydadzą owoc w postaci rozprzestrzeniania tej idei, którą tutaj pokrótce wygłosiłeś?
No już powiedzmy, polski ruch antywojenny miał być takim elementem, który miał zacząć budować tą ideę. No, ale niestety okazało się, że będzie budował normalną partię polityczną według starych, dobrych partiokratycznych zasad, czyli idziemy po władzę i pieniądze. No i nie udało się w tym przypadku, uda się w następnym albo w jeszcze następnym. No, trudno powiedzieć. Mam ideę zebrania takiej, powiedziałbym właśnie, elity pewnej intelektualnej. Też eksperymentowania na tym, bo wiesz, każdy człowiek w takiej strukturze społecznej, chodzi o to, żeby umieścić człowieka we właściwym miejscu. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby na przykład był posłem, ewentualnie był mistrzem debat. Jeden jest mistrzem debat, inny przemówień, inny świetnym organizatorem, trzeci robi kanapki, piąty fajnie sprząta, wiesz, szósty ogarnie coś w internetach, piąty jeszcze coś. Wiesz, o co chodzi? Dobra struktura społeczna wykorzystuje potencjał ludzki we właściwy sposób. Krótko mówiąc, to też jest kwestia taka, wiesz, na przykład edukacja. Wiesz, ja na przykład miałem taki plan, że gdybym został posłem, to bym przede wszystkim dążył do uruchomienia procesów takich pilotażowych z edukacją, zindywidualizowaną edukacją. Miałem pomysły, wiesz, jakich trików użyć, żeby mi się to udało, bo starałem się od jakiegoś czasu zrobić coś takiego z pomocą pism, próśb i tworzenia jakichś tam, ale to, wiesz, każdy taki pismo lądowało w szufladzie. Natomiast to też jest, wiesz, to jest ten sam proces, że dziecko w procesie edukacji powinno znaleźć, odkryć swoją pasję, ją udoskonalić i zamienić jeszcze w biznes. I podobnie, wiesz, w podziale w takim państwie czy w takiej jakiejś instytucji partiopodobnej też każda osoba powinna znaleźć swoje idealne miejsce, w którym będzie najbardziej efektywnie wykorzystywała swoje potencjały i to wszystko wtedy działa. Osoba, która, wiesz, która dobrze tworzy ideę, powinna tworzyć ideę. Osoba, która świetnie coś zarządza, powinna zarządzać. No i to jest kwestia, wiesz, są różne teorie. Jest na przykład taka cybernetyczna teoria motywacji, która też mówi, że jest 6 gatunków motywacji i ona się świetnie nadaje właśnie do rekrutowania ludzi na poszczególne miejsca. Słowem, mamy XXI wiek, różne metody, różne teorie naukowe, które byłyby pomocne, a my cały czas tkwimy w takim paradygmacie partyjnym na zasadzie, to jest mój kumpel, więc jemu dam, a tamten to jest ode mnie lepszy, więc podłożymy mu nogę, bo jeszcze nas wyprzedzi, wiesz, no. I dziwimy się, że to nie działa, no.
Ja nawet w Konfederacji coś takiego zauważyłem, nie będę wymieniał nazwisk, ale no jest właśnie te minusy, które wymieniasz, też można dostrzec w Konfederacji niestety, nie w całej Konfederacji, ale takie elementy są i też właśnie zastanawiałem się, co będzie, kiedy Konfederacja dojdzie do władzy, nie? Bo to wiadomo, najpierw na małą skalę, a później na coraz większą w miarę poszerzania swoich możliwości.
Wiesz, ja miałem takie poczucie, jeśli mogę ci tutaj spuentować, że partia polityczna powinna się zdemoralizować jakieś 3 lata, wiesz, kiedy już rządzi od 3 lat, to wtedy. Natomiast mam wrażenie, że Konfederacja dopiero myśli o rządzeniu, a już się zaczęła pomału degenerować. I uważam, że to jest za szybko. To jest za szybko, niestety.
Czy jest szansa na to, żebyś wylądował na którymś miejscu na liście? Czy odziedziczysz jedynkę częstochowską, czy to będzie jakieś dalsze miejsce być może, jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy?
O jedynce dla mnie nie ma mowy. To nigdy nie było i nie ma mowy. Ja dostanę jakąś... Jeśli, to dostanę jakąś pozycję teoretycznie kompletnie niebiorącą. Natomiast, mnie cieszą wyzwania. Dostanie się z niebiorącej pozycji, to jest wyzwanie. Stworzę sobie strategię, wiesz, wymyślę sobie, jak to zrobić i podejmę walkę. No, cóż mogę powiedzieć, wiesz, wiadomo, że nikt nie będzie wiedział wtedy, że startowałem z pozycji niebiorącej, tylko będzie taki efekt, że no, wystartował i się nie dostał, czyli jest kiepski. Nie? Myślę, że to jest ten klimat, że wolnościowcy bardzo się bali startować z niebiorących, znaczy z niebiorących, no nie z jedynek, czy nawet zawalczyć o tą jedynkę w prawyborach, bo bali się skonfrontować swoje umiejętności jakieś tam, no, z pewną marką, którą uzyskali już będąc posłami. Natomiast wiesz, ja się tego nie boję. Ja w życiu bardzo często dosyć wysoko licytuję, w związku z tym dosyć często przegrywam. I smak porażki, zarówno porażki, jak i zwycięstwa, wiesz, dosyć dobrze znam i mnie ani jeden, ani drugi za bardzo, wiesz, zwycięstwo nie robi na mnie dużego wrażenia, ale porażka też nie. No.
W porządku. No, to byłoby coś, dostać się do Sejmu z niebiorącego miejsca i jeszcze taka, nie chcę cię w żaden sposób urazić, ale kolorowa postać, bo na tle wszystkich pozostałych jesteś kolorową postacią. Wyrazisty, mówisz to, co myślisz, też zawsze kapelusz, tak wyróżniasz się, nie chcesz być ścięty do jednego formatu i mówić to, co inni. Przypomnę tutaj tylko słuchaczom, że Sebastian Pitoń jako jedyny powiedział, że pandemii nie ma w Radiu Z, więc to była odwaga. Więc przechodząc do kolejnego pytania, bo chciałbym teraz poruszyć kwestie międzynarodowe. Już było tutaj poruszony temat Chin, a Chiny zaczynają współpracować z Rosją. Polska jako rządzący, rząd w postaci PiS-u, tak, tej Zjednoczonej Prawicy, ale też wszystkie partie opozycyjne, nawet Konfederacja łagodzi ten przekaz, wypowiadają się przeciwko Rosji, przeciwko jego ekscelencji Władimirowi Putinowi i też przeciwko Chinom. I no, zamykają sobie drzwi na wschód, licząc na chyba jakieś wikty z Zachodu, a tak naprawdę no, nie widać tych bonusów ze strony Zachodu. Polska tylko daje, a nic nie dostaje. Co Polska może zrobić w twojej ocenie obecnie? Coraz mniej możliwości jest, żeby no wyjść z tego zaczadzenia amerykanizacją, tym wszystkim i tą wrogością wobec Rosji i Chin. Zamykamy się na wschód coraz bardziej i bardziej.
Ja myślę, że nasza pozycja nie jest taka zła. Myślę, że Chińczycy, którzy są w tej chwili głównym architektem przyszłego ładu międzynarodowego, o ile oczywiście Amerykanie nie obronią swoich pozycji hegemonicznych jakimś desperackim atakiem nuklearnym czy innym. Chińczycy zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda struktura władzy w Polsce. Że jesteśmy zależni kompletnie od Wall Street, że nasze struktury władzy służą obcym ośrodkom siły. Myślę, oni o tym wiedzą, nawet werbalnie o tym mówią, akurat nie w przypadku Polski. Ale w tej chwili wysłannik Chin, Li Hui, jest na Ukrainie. Nikt o tym za bardzo nie pisze. Potem jedzie do Polski, potem do Francji, potem do Niemiec, a na końcu do Rosji. I on tu jest po to, żeby, jak powiedzieli Chińczycy, Europejczycy patrzą na ten konflikt jako na pojedynek dwóch stron. I wydaje mi się, że jeśli jedna z tych stron wygra, to będzie to jakieś rozwiązanie tego problemu. Natomiast Chińczycy powiedzieli, że oni to widzą jako sieć związaną, stworzoną przez węzły. Węzły różnych nieprawidłowości i konfliktów. I mówią, że widzą, że niektóre z tych węzłów da się rozwiązać, a kiedy się rozwiąże jeden węzeł, to naturalnie poluźniają się te okoliczne. No i ten wysłannik Li Hui, to jest człowiek o bardzo dużym doświadczeniu, był przez kilkanaście lat ambasadorem w Rosji, płynnie mówi po rosyjsku, No i on ma takie zadanie, żeby znaleźć te węzły, które da się tutaj porozwiązywać i żeby je po prostu porozwiązywać. Chińczycy uważają, że to jest trudne. W swoim oświadczeniu przed właśnie tą wizytą powiedzieli, że co prawda udało im się doprowadzić do pokoju, do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Persami a Saudami, którzy, przypomnę, przez 30 lat nie mieli stosunków dyplomatycznych. To jest konflikt nie tylko polityczny, ale też religijny, bardzo głęboki. I udało im się to, ale Chińczycy powiedzieli, że te oba kraje były suwerenne i nie prowadziły ze sobą bezpośredniej wojny. Natomiast tu sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Ukraina jest kompletnie niesuwerenna. Ale że i tak widzą możliwość doprowadzenia tego do jakiegoś finału. Henry Kissinger powiedział, że skoro Chińczycy się za to wzięli, to do końca roku wojny nie będzie. Ale wracając do twojego pytania, nasz prezydent, który jest straszną ciapą i cóż mogę powiedzieć, no trudno o większą gapę i ciapę na stanowisku prezydenta, ale jednak jest prezydentem, ma dobre stosunki z Xi Jinpingiem, co jest dla nas sporym atutem. Człowiek, który jest ministrem spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rau, który był chyba nominatem prezydenta, on też ma bardzo dobre stosunki tutaj na wschodzie. W związku z tym można powiedzieć, że są w Polsce ośrodki władzy, które są w kontakcie z Chińczykami. Chińczycy zdają sobie sprawę, że oni tutaj nie rządzą. Jakiś czas temu Chińczykom się nie mieściło w głowie, że taki rząd w Polsce, że taki prezydent może tu nie mieć nic do powiedzenia. Ale po prostu się już nauczyli, że tak jest czasami. I już to zaakceptowali. W związku z tym mamy pewne aktywa, nazwijmy to, w strukturach polskich elit władzy, które można powiedzieć są w dobrych relacjach z tym wschodem. W związku z tym jest duża szansa, że pewne procesy wplecenia nas w ten jedwabny szlak, w tą nową architekturę, powiedzmy, świata tworzoną przez Chińczyków, pójdzie nam w miarę gładko, że tutaj już no, te chińskie macki gdzieś tutaj włażą w te polskie struktury władzy, tak sobie to wyobrażam, bo nie wszystko jest widoczne, ale pewne rzeczy są widoczne, ja je obserwuję od dłuższego czasu i mam wrażenie, że ten proces się odbywa, że te chińskie macki nie tylko wchodzą oczywiście w polskie struktury władzy, ale też w tą władzę europejską, a ta wojna jeszcze naocznie pokazuje, że z tych dwóch modeli świata amerykańskiego i chińskiego dla prosperity, dla pokoju, nie wiem, dla bogactwa, dużo korzystniejszy jest ten chiński. W związku z tym bardzo jestem ciekaw tej drugiej części, powiedzmy, roku 23, bo myślę, że pewne procesy związane z przebudową świata, z zakończeniem wojny, co za tym idzie, tworzeniem tutaj nowej struktury bezpieczeństwa, no to myślę, że to się może odbyć w 23 roku. No, tak sporo z tych procesów przynajmniej zainicjować, bo to też jest tak, że ja mam taką niestety tendencję, że nieźle prognozuję pewne procesy, natomiast kompletnie nie udaje mi się przewidzieć, ile one będą trwały. Na ogół wydaje mi się, że będą trwały krócej, one trwają dłużej. W związku z tym to, co miało trwać 2 miesiące, trwa powiedzmy półtora roku, ale faktycznie muszę powiedzieć, że często wygląda tak, jak mi się to wydawało, że będzie wyglądało. Do tego stopnia, że chyba w programie u Tomka Sommera ponad rok temu powiedziałem, że Chińczycy przyślą tutaj swojego człowieka, który będzie tworzył proces pokojowy i że w tym procesie pokojowym właśnie zaprosi Polskę jako jednego z głównych, nazwijmy to, stron do omawiania procesu pokojowego, ponieważ uważam, że Chińczycy nas chcą za uszy wyciągnąć do góry jako poważnego gracza. Chińczykom Polska jako poważny gracz jest potrzebny po prostu w tej części świata. A my oczywiście jesteśmy kompletnie niepoważnym graczem, więc oni nas załóżą, tak jak Korwin-Mikke kiedyś coś takiego powiedział, że jak on chodził do liceum, to pan się do niego zwracał, szanowny panie, czy coś takiego, i on się czuł wtedy strasznie elegancko, że jest naprawdę kimś, może jeszcze był małym chłopakiem. Myślę, że to jest podobny efekt, że zapraszają nas na równi z Rosją, jednak Niemcami, Francją i Ukrainą, która jest stroną, trudno ją wykluczyć, no to jednak jesteśmy poważnym państwem. Zauważę, że i format normandzki, w którym przed wojną jeszcze tam były prowadzone rozmowy w sprawie Ukrainy i porozumienia mińskie, omijały Polskę. Więc Chińczycy zaproponowali udział Polski jako ważnego tutaj państwa do omawiania tego problemu, ignorując fakt, że jesteśmy kompletnie niesuwerenni. I na dobrą sprawę to powinni zaprosić Amerykanów, tak? Bo my i tak będziemy robić to, co Amerykanie każą, a jednak nas zaprosili. Czyli chcą nas za uszy wyciągnąć do pozycji bardziej suwerennej.
Ale pytanie, właśnie wspomniałeś, że Stany Zjednoczone, ale jak Stany Zjednoczone zareagują według ciebie, gdy Polska będzie się usamodzielniać, bo też jest wojsko amerykańskie na terenie Rzeczpospolitej. Jak to będzie wtedy rozegrane w twojej ocenie?
Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że najważniejszą bitwą tej wojny jest bitwa o pieniądz, o dolara. O to, żeby dolar przestał być walutą rezerwową świata, walutą do handlu zagranicznego. I to będzie do dolara wielki problem, ponieważ wszystkie te dolary wtedy spłyną do Stanów Zjednoczonych i będą mogły zniszczyć rynek amerykański po prostu. Słowem, mam takie wrażenie, że Donald Trump był politykiem, który chciał negocjować z Chinami jakieś takie załatwienie oddania hegemonii, żeby Stany Zjednoczone przy okazji się nie zapadły. Natomiast administracja Bidena walczy z uporem o utrzymanie tej hegemonii. No ale wydaje mi się, że ta walka już jest przegrana, że ani się nie udało odpalić wojny na Bliskim Wschodzie. Chińczycy załatwili pokój między Saudami i Iranem. Ani na Tajwanie nie udało się odpalić żadnej prowokacji. A wojna na Ukrainie nie wygląda tak, jak miała wyglądać. Słowem, Rosjanie nie zajęli całej Ukrainy, co byłoby idealnie na rękę Amerykanom, tylko prowadzą jakiś taki ograniczony konflikt gdzieś tam w Donbasie, nikt nie wie, gdzie to jest, nikt się tym nie przeraża. Rosja nie jest, prawda, to nie jest tak, że Niemcy i Francuzi w przerażeniu patrzą, jak, że tak powiem, zagony pancerne Armii Czerwonej zbliżają się do granic zachodniej flanki NATO. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego strachu, że Putin zaraz ogarnie swoimi wojskami całą Europę i musimy się schronić pod parasolem ochronnym NATO i Stanów Zjednoczonych. Nie ma tego efektu. W związku z tym mam takie wrażenie, że w pewnym momencie też jakiś Amerykanin będzie negocjował tutaj z tymi Chińczykami to samo, co chciał wynegocjować Trump. Czyli jakiś taki układ, który pozwoli zabezpieczyć Amerykę przed efektem zmiany systemu monetarnego. No i wydaje mi się, że cóż oni mogą dać w zamian Amerykanie? No po prostu zwinąć swoje hegemoniczne skrzydła ze światowej wyspy, czyli zabrać z Europy, z Azji, z Afryki swoje aktywa, swoje bazy wojskowe, swoje wojska, swoje interesy i tak dalej. Myślę, że to jest to, co mogą rzucić na stół, żeby uratować swój wewnętrzny rynek przed zalewem dolara, który zostanie wypchnięty ze światowych rynków.
Zbliżając się już do końca, mówisz o tym, że w Stanach Zjednoczonych być może pojawi się ktoś, kto będzie chciał negocjować z Chinami, kto będzie zdolny w ogóle do tego i będzie posiadał zaplecze tym samym. W Polsce jest zaczadzenie Ukrainą. Permanentna ukrainizacja kraju. Kiedy przejrzy się komentarze, czy to we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, to tam są komentarze negatywne pod adresem Ukraińców. I to naprawdę mocne komentarze. I opowiadające się tym samym za Rosją lub bezstronne. W Polsce jest na odwrót. Czy według ciebie jest jakaś szansa, żeby, bo sondaże mówią, że ponad 40% jest przeciwko bezwzględnemu pomaganiu Ukrainie. Czy według ciebie jest jakaś szansa, żeby ten kurs propagandowy odmienić oddolnie, co my możemy robić, obywatele, żeby, no, bo większość i tak nazwie nas, ludzi trzeźwo myślących, ruskimi onucami, ataki personalne i no nie ma jak się przebić. Jaką ty widzisz receptę?
Przede wszystkim pozytywne jest to, że Polacy nie rządzą w Polsce. W związku z tym ich zdanie nie ma znaczenia. Jeśli zmienią się koniunktury międzynarodowe, ktoś nam tutaj wyznaczy jakieś nowe trendy, nowe wierzenia, no to po prostu będziemy musieli w nie wierzyć. To nie jest tak. Gdyby Polska była suwerennym krajem, to pewnie nasze elity pilnowały polskiego interesu narodowego i w ogóle takiego zaczadzenia, jak to powiedziałeś, Ukrainą by nie było. No ale jest, bo ze względu na to, że nie jesteśmy krajem samodzielnie, prawda, rządzącym się, suwerennym, niepodległym. No i tyle. No i to jest wszystkim pozytywne, że to nie jest tak, że można powiedzieć zapatrywania polskiego społeczeństwa kierują polską polityką. No tak nie jest. No ta polityka, Polska jest aktywem amerykańskim, używanym tutaj przez Amerykanów. Jak Amerykanie będą chcieli, żebyśmy weszli do tej wojny, to nam po prostu każą i tyle. Cały plus naszej sytuacji polega na tym, że nie mamy ani wojska, ani sprzętu wojskowego. W związku z tym nasze wejście do tej wojny miałby charakter czysto propagandowy. I wydaje mi się, że sprawność polskiej armii, która jest żadna, bardzo szybko by to zweryfikowała. W związku z tym to jest nawet lepiej jest mówić, że Polska wejdzie do tej wojny, niż ją faktycznie wprowadzić, bo to by się skończyło, wydaje mi się, dosyć szybko blamażem i byłoby słabe, no bo byłby kolejny argument, że Rosja jest jednak super, super silna, a NATO jest bardzo słabe i no nie wiem. Oczywiście jest duże ryzyko, że coś takiego mogłoby zaistnieć, no bo jednak plany były takie, żeby ta wojna wybuchła, no i ona faktycznie wybuchła. Trzeba powiedzieć, jeszcze pamiętajmy, że półtora roku temu ponad, w roku 21, to mieliśmy widmo wojny z Białorusią, przypomnę. Ostatnio zdaje się szef Azowa wypowiadał się, że oni by bardzo chętnie zaatakowali Białoruś razem z Polakami. Więc te scenariusze podpalania tutaj środkowej Europy są aktualne. Nasze zakupy zbrojeniowe, które się koncentrują na broni ofensywnej, czysto ofensywnej, w jakichś makabrycznych ilościach, za które no, absolutnie nas nie stać na to. Ja w ogóle nie wiem, kto nam takiego kredytu udziela. To jest w ogóle niesamowite, że kupujemy za jakieś setki miliardów ileś tam czołgów, ileś HIMARS-ów, samolotów szturmowych jeszcze, F-35, coś tam, czołgi K-2, no kompletny chaos taki. No tak jakby jakiś pijak wszedł do marketu z bronią i po prostu powiedział, dzień dobry, czy są jakieś czołgi, coś tak, biorę wszystko, nie? Ale te zielone też, nie? Ale one nie pasują tych czerwonych, to nic, bierzemy wszystko. Z jakiś po prostu szał. To jest niesamowite, że ta klasa polityczna jest tak bezkarna, bo naprawdę w merytokracji to mieliby cienko, moim zdaniem, za tak nieodpowiedzialne zachowanie. Nie wiem, czy odpowiedziałem pytanie.
Odpowiedziałeś, jak najbardziej odpowiedziałeś. I tą krytyczną oceną, ale prawdziwą, zakończmy naszą rozmowę. Miejmy nadzieję, że i w Konfederacji, i na polskiej scenie politycznej będzie kiełkowała merytokracja i z twojej inicjatywy, i że ludzie będą się do tego przekonywać, chociaż wiem, że droga do tego daleka. I sukcesów politycznych życzę ci jak największych i też społecznych. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
Przyznaj, Łukaszu, jeśli tak? Mogę ci wejść.
Jasne, możesz.
To idea i hasło, żeby rządzili nami najlepsi spośród nas, nie jest taką ideą, którą trzeba by straszliwie kogoś przekonywać. To jest bardzo naturalne.
Powiem ci, że tak, to jest bardzo naturalne, tylko no, znam ludzką naturę, zresztą ty jeszcze pewnie bardziej, bo obracasz się w kręgach politycznych i społecznych takich działaczy i kiedy ludzie dochodzą do władzy, to bardzo często wychodzą ich ciemne strony. I tego bym się obawiał naprawdę, bo nawet jak patrzę na jednego czy drugiego posła, no jeden z posłów Konfederacji, nie miałem z nim żadnej utarczki, nigdy się z nim nie sprzeczałem. Oczywiście z jego kompanami jak najbardziej jakieś tam działania i tak dalej krytykowałem i przechodzę sobie z działaczami politycznymi obok niego, bo nie było miejsca, no i przede mną, szliśmy gęsiego, przede mną podał rękę im wszystkim, kiedy do mnie doszło, ja mu wyciągam rękę, a on głowę do góry zadziera, brzuch wypina, ręce za siebie i patrzy przed siebie, tylko ja jestem wyższy od niego, więc on nie mógł spojrzeć nade mnie, więc to było śmieszne. No ja powiedziałem, no okej, jak chcesz, dobra, uśmiechnąłem się i poszedłem. I za mną kolejnym osobom podał rękę, no więc jeżeli tak ludzie działają, takimi wartościami się kierują, no to chciałbym wierzyć w to, ale no niestety musiała być ostra selekcja, że tym ludziom nie odbije palma później, jak się dorwą do władzy.
Dlatego w merytokracji równie ważne jak kompetencje są elementy związane z moralnością, z kręgosłupem moralnym, ponieważ tylko ta moralność może zabezpieczyć przed tym, żeby człowiekowi nie odbiło po prostu pod wpływem tej władzy.
Otóż to. No miejmy nadzieję, że takich ludzi będzie jak najwięcej, a nie jakichś niekompetentnych, więc myślę, że to jest dobry moment na zakończenie rozmowy i zostawienia naszych słuchaczy w zadumie, niech myślą nad tym, nad merytokracją, bo to jest naprawdę piękna idea. Bardzo dziękuję.
Ja również.
Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm
i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium.
Dołącz do audycji Votum FM
na żywo
w każdy czwartek.
Votum FM. Kto mówi prawdę,
ten wywołuje nie.